Nasz gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Paweł Majewski, a moim gościem dnia jest dzisiaj pani Bogumiła Olbryś, poseł na Sejm RP z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, radiosłuchacze, pozdrawiam serdecznie.
Pani poseł, wczoraj uroczysta sesja Rady Miasta Łomża, 608. rocznica nadania praw miejskich. Uczestniczyła pani w tej sesji, taka podniosła chwila dla miasta?
Tak, tak. Jak co roku kolejne jubileusze naszego miasta, bardzo ładnie przygotowane. Tak, uczestniczyłam jak najbardziej. Pozdrawiamy jeszcze raz mieszkańców sukcesów na niwie tej zawodowej i prywatnej. Życzymy wszystkim z okazji tego pięknego jubileuszu.
Łomża się zmienia, można o tym powiedzieć już przecież od soboty. Mamy wreszcie w Łomży ten kolej po ponad 30 latach. Wszyscy się niby cieszą, ale politycy PiSu trochę narzekają w tej sprawie. Dlaczego?
O, panie redaktorze, uważam, że nie powinien pan tak powiedzieć, że narzekają. Nie. Politycy PiSu pragną przekazać informację, kto rozpoczął cały proces przygotowawczy, bo to jest istotne. Wie pan, no dziś nie zbudujesz nawet odcinka drogi czy jakiejkolwiek inwestycji, gdy nie rozpoczniemy procesu legislacyjnego, procesu no właśnie takiego przygotowawczego. To jest cały plik dokumentów. Do tego potrzebne są też tak zwane okienka czasowe. I panie redaktorze, rozpoczęło się to dokładnie 5 sierpnia. Mam materiał bezpośrednio właśnie z Urzędu Marszałkowskiego. 5 sierpnia 2020 roku, gdzie decyzją właśnie, uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego tego 5 sierpnia z prośbą o wpisanie właśnie w struktury rządowe, stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża-Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją dwóch linii. Także to ogrom zadań. Więc linii kolejowej 49 typu Łomża-Śniadowo i linii kolejowej 36 typu Śniadowo-Łapy.
A, Śniadowo-Łapy.
Śniadowo-Łapy, tak. Chodziło o odbudowę tej infrastruktury obsługi pasażerskiej, bo no wiemy, że też to
no
było
jasne, pani poseł,
zdewastowane.
Ale tego chyba nikt nie odbiera, że to jakby zaczęło się za rządów PiSu, prawda? Również za rządów PiSu w województwie podlaskim. Ówczesny zarząd był z Prawa i Sprawiedliwości. Ale teraz mam...
I rozpoczął.
Tak, ale teraz mam takie wrażenie, że wy się czujecie jakby pomijani, pokrzywdzeni?
Tak, dokładnie, tak się czujemy. Chyba tam z jedna osoba tak zwróciła uwagę, że dofinansowanie poszło właśnie z Urzędu Marszałkowskiego. Inwestycja 460 milionów złotych, przygotowana właśnie, to był ten rok 2020, zagwarantowane właśnie ten cały proces dokumentacyjny, proces finansowania był nawet też przygotowany i nawet klauzula wykonalności, więc ta inwestycja nie mogła być pominięta, tak jak jest wiele inwestycji w kraju pominiętych przez obecnie rząd. I tu jest właśnie cała taka sytuacja, że właśnie powinno się powiedzieć, to za rządów Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął się cały proces przygotowawczy i wtedy nikt by się nie denerwował, nikt by się nie poczuł pominięty.
No, ale na przykład...
Każdy z nas, jeśli się napracuje i później w efekcie ktoś wystawia piersi i mówi, ja tu wszystko zrobiłem, chociażby właśnie przyjazd pociągiem pana Tuska.
Dobrze, że premier przyjechał.
No akurat ja tam nie byłam i ja tam się z tego tytułu nie cieszyłam, bo proszę pana, do mojego biura dosłownie wczoraj przyszły osoby, gdzie tak, słupki geodezyjne na działkach prywatnych zdewastowane. Ta inwestycja nie do końca jest jeszcze, to właśnie było zadanie dla rządu i nie sprawdzili się. Pan był tam?
Nie, bo
ja tam przejeżdżam każdego dnia. Samochód tonie po pół koła w wodzie, no bo teraz mamy dość mocne opady deszczu.
Ale jeszcze nie jest skończona ta inwestycja, pamiętajmy o tym. Bo...
To po co została otwarta? Jak nieskończona. No jak jest coś nieskończone, to się nie otwiera.
No niby tak,
wielki rozgardiarz, bałagan,
można, więc...
taki chaos troszkę organizacyjny. Więc tak, PiS przygotował, oni dokończyli. Dobrze, że dokończyli, ale jeszcze powinni się skoncentrować na tym, że nie ma żadnego zabezpiecza socjalnego, że nie ma zabezpiecza dworca. Tak ponoć ma być robiony. No zobaczymy. Wszystko jest ponoć. ponoć oddane, teraz już w tej chwili, nie wiem, czy pan zauważył, bo ja i tak jak i pan jesteśmy mieszkańcami tego miasta, więc widzę, że już jak trwały prace, trwały dość intensywnie, tak teraz to wszystko trochę przygasło, no bo już oddane, to po co. A najdramatyczniejsze jest to, że ponoć, czy wie pan, że ponoć podwykonawcy do tej pory nie mają pewnych milionów zapłaconych za tę inwestycję, więc no, panie redaktorze.
A to jest ciekawe, to jest ciekawe, co pani mówi.
Tak.
Co podnosicie gdzieś tę sprawę z tymi podwykonawcami?
No zobaczymy. Także spokojnie do tej inwestycji, ale wie pan co, najważniejsza sprawa, no wczoraj właśnie ta inwestycja jako wydarzenie na 608. rocznicę obchodów jubileuszu miasta została jak gdyby zawładnięta, pomimo, że jest stulecie UKS-u, pomimo, że jest stulecie diecezji łomżyńskiej, 35-lecie naszego ogromnego autorytetu Jana Pawła II, rocznica przybycia do Łomży. Tych rocznic naprawdę w tym 608. rocznicy naszego miasta zebrało się dużo. No nie, najbardziej, no nie wiem, pani asystent od pana ministra, no to chyba 5 kartek było czytanych. Po co? Nie wiem.
No wie pani, każdy chce jakoś się pochwalić swoją rolą w tej inwestycji, no bo to jednak jest dla Łomży bardzo ważny ten powrót kolei po ponad 3 dekadach i tutaj się chyba zgodzimy.
Oczywiście, tak. Tak, jest to bardzo ważne,
jest to zrozumiałe, że i wy...
ale wie pan, co jest jeszcze bardziej ważne? Ważne jest, żeby poszła tak zwana szprycha numer 3, czyli trasa na tą ścianę zupełnie wschodnią, czyli poprzez Pisz,
Kolno,
Giżycko, Ełk, poprzez tą właśnie...
To właśnie to miałem kolejowym. Na myśli, że trochę narzekacie,
ta szprycha numer 3. No i kierunek Warszawa. Także przed rządzącymi jest jeszcze dużo wyzwań, poprawienie tego, co nie jest jeszcze do końca sfinalizowane, chociażby właśnie mówię, to zaplecze socjalne, to poprawienie tej infrastruktury drogowej, która dojeżdża droga, która łączy się z koleją, prawda? Mhm. Bo tam naprawdę są wertepy, jeszcze jakieś wykopy, rozkopy. Jest tego taki, no chaos, tak? Że tak powiem, troszeczkę inwestycyjny. Ale to, że Łomża odzyskała po ponad 3 dekadach kolej, to jest to jak najbardziej znamienne. I chwała za to Prawu i Sprawiedliwości, którzy rozpoczęli ten proces. Pozdrawiam pana Andrzeja Adamczyka, pana Artura Kosickiego, bo wiemy, że środki poszły i rządowe, te 460 milionów złotych i w tym 46 milionów było zarezerwowane, panie redaktorze, przez sejmik województwa podlaskiego, pan Kosicki. No i jest taki gościu, który wydereptywał ścieżki, ale jest człowiekiem o osobowości skromnej. Nazywa się Marek Olbryś.
To możemy chyba powiedzieć, że to jest też taki wspólny sukces. Wyście zaczęli, oni skończyli. Tutaj chyba też nie trzeba tak...
Wie pan co, będę elegancka. Szukać. Jest taki piękny dzień. Chyba już susza hydrologiczna się kończy, bo martwiliśmy się bardzo o to. Deszczyk pada. Tak, to jest sukces. A wie pan, kogo to jest sukces? Mieszkańców, którzy bardzo mocno lobbowali za tym, żeby kolej powstała, a ci panowie wymienieni przed chwilą bardzo mocno wsłuchali się właśnie w potrzeby tutaj tego środowiska.
Pani poseł, może przejdźmy już do tematów bardziej krajowych, bo teraz opinię publiczną od już kilku tygodni grzeje temat orderu Orła Białego i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jak pani myśli, dlaczego pan prezydent Karol Nawrocki zwleka z decyzją o odebraniu, bo to już tydzień ponad minął od posiedzenia kapituły, która miała wyrazić swoją decyzję, no i wyszedł taki komunikat trochę nie wiadomo o czym, że Rada się zebrała, wyraziła opinię, nie wiadomo jaką, no i teraz pan prezydent od ponad tygodnia jeszcze tej decyzji nie podjął. Dlaczego pani zdaniem?
A zauważył pan, panie redaktorze, że pan prezydent, nie wiem jak on to robi, ale domyślam się, że jego funkcjonowanie na tej pięknej funkcji prezydenta naszego kraju to jest 24 na okrągło.
Dzieje no tak, ale to jest tak chyba bardzo spraw. Ważny temat.
Oczywiście, że bardzo ważny temat, ale ja bym, panie redaktorze, skoncentrowała się na postaci pana Załańskiego, który postąpił bardzo, no w ogóle bardzo nieelegancko, to takie eleganckie słowo. Nie chcę użyć mocniejszego słowa, bo jestem kobietą, ale no zero dyplomacji. To będzie najwłaściwsze słowo.
Oni będą się tłumaczyć, zero Ukraińcy, dyplomacji. Że to chodziło o Sowietów.
Ale wrócę do tego, tego, że pan mówi, że tydzień czasu i tak dalej. A panie redaktorze, wie pan, że ponad 90% naszych rodaków, pewnie i pan, i ja też w tym 90% się mieszczę, było właśnie za tym, że bardzo dobra decyzja prezydenta Karola Nawrockiego.
Znaczy ja nie oceniam tej decyzji, bo oczywiście miał swoje podstawy pan prezydent, żeby taki temat podjąć. Chodzi o to, że ten temat ucichł. To mnie zastanawia.
Proszę pana, nadanie jednostce wojskowej na Ukrainie nazewnictwa bohaterów UPA, gdzie wiemy doskonale, że było to zbrojna formacja nacjonalistyczna, działająca podczas II wojny światowej od 1943 roku do, niektórzy mówią, że nawet do lat 50., ale tak źródła historiograficzne mówią o 1947 roku, gdzie kulminacyjnym takim momentem była rzeź wołyńska, gdzie nasze dzieciaki uczą się na lekcjach historii od podstawówki, że i zresztą historiograficy mówią o akcie ludobójstwa na około, do końca nie można jeszcze tego jak gdyby...
100 tysięcy myślę, że można przyjąć.
Ponad 120 tysięcy, tak mówią pewne źródła. 120 tysięcy naszych rodaków zginęło. Bardzo dużo rodaków na pewno obejrzało film Wołyń. I tam były fakty właśnie ikonograficzne na przerażającej rzezi.
Jak się poczyta niektóre dokumenty, to co w filmie pokazywali, to było trochę
przekuwane dzieciaki małe.
Było gorzej niż w filmie.
Właśnie, ponoć zostało to wygładzone. Ja do końca nie mogłam tego filmu obejrzeć, bo moja wrażliwość, bo tak często niektórzy politycy mówią o wrażliwości, moja wrażliwość mnie zszokowała, że można tak zamordować drugiego człowieka. I zobaczy pan, w akcie ludobójstwa, niedawne czasy, są jeszcze świadkowie tych wydarzeń, w akcie ludobójstwa, panie redaktorze, my w obliczu wojny, mijają lata, 2022 rok, napaść Rosji na Ukrainę i my otwieramy serca, domy, portfele, nadawany jest nawet PESEL. U mnie w szkole były dwie rodziny ukraińskie. Naprawdę stworzyliśmy im komfortowe warunki. I nagle, wie pan, ja przez ten cały moment tego okresu, potyczek wojennych, potyczek to takie delikatne słowo, po prostu wojny na Ukrainie, za mocno nigdy nie słyszałam ze strony władz, ze strony pana Załańskiego, ze strony jakichś dyplomatów ze strony Ukrainy. Polsko, dziękujemy, że przygarnęłaś naszych rodaków, że wsparłaś nas nie tylko emocjonalnie, finansowo i właśnie takim otwartym sercem, ale wsparłaś najwięcej w tych pierwszych momentach wojny, wojskowo, prawda? Ale tam poszły nie poseł... miliony polskie, tylko miliardy, panie redaktorze.
Pani, słowo dziękuję coś... to jest taki symbol jedynie, a ja chciałem zapytać o to, czy ta polityka nasza, już polska, więc jeszcze od 2022, najpierw PiS-u, teraz rządu obecnego, nie była względem Ukrainy zbyt naiwna. No bo podziękowania, okej, jeśli padły, super, ale chodzi jednak o różne interesy, też ekonomiczne. Zaraz Ukraina będzie odbudowywana, będzie konferencja w Gdańsku na ten temat. Mm-hmm. Czy nasze firmy w ogóle nie będą z tego wykluczone? No bo też podziękowania są ważne, ale pewnie ważniejsze jest to, żebyśmy jakieś środki materialne pozyskali z tej odbudowy Ukrainy, jakieś zyski. A w tej chwili tego może nie być. Może być tak, że Niemcy nas w ogóle stamtąd wyprą.
No, wie pan, tak, historia nie jeden zna taki przypadek, że za serce, za dobro dostaje się po głowie. Będę bardzo zniesmaczona, będę bardzo... No będzie to naprawdę dramat, rozczarowana, właśnie dobre słowo, jeśli Załański podejmie decyzję, że odbudowa Ukrainy będzie odbywała rękoma zupełnie innych państw, które w ogóle nie partycypowały w tak ogromnej pomocy i tej militarnej, i tej emocjonalnej w stosunku do tego narodu. Wydaje mi się, że ta sytuacja właśnie, to dobrze, że pan prezydent tak ostro zareagował na tą postawę pana Załańskiego, że jest wniosek i zresztą kapituła przychyliła się do tego wniosku o odebranie orderu Orła Białego.
A pani zdaniem powinien być odebrany?
Oczywiście. Oczywiście, ja jestem w tych ponad 90% naszych rodaków, którzy mówią, że tak, bo to znaczenie jest szczególnym aktem za współpracę, za wzajemną przyjaźń, tak? I takie serce, taka przyjaźń zostało pokazane ze strony polskiej, pomimo tej rzezi wołyńskiej, zobaczy pan. Stanęliśmy jak gdyby na wysokości zadania, ponad te sytuacje niesnasek, te sytuacje pełne goryczy, w jakiś stopniu nienawiści. Ta nienawiść ustała? Trudno, trzeba pomóc, bo to jest wojna, tak? I ogromny szacunek mam dla naszych rodaków, którzy tyle troski wykazali w stosunku do narodu ukraińskiego.
To nie była decyzja prezydenta Dudy, żeby w ogóle ten order prezydentowi Zełenskiemu przyznać. Nie byłoby wtedy tego problemu.
Sporo osób się wypowiada właśnie, że to może by było nie do końca przemyślane, może było zbyt pochopnie przekazany ten order poprzez poprzedniego prezydenta, zacnego zresztą, zacnej również osoby. Ale z drugiej strony, gdy patrzyliśmy na ogrom rzeczy, która się działa, to właśnie to był ten akt, taki motywacyjny akt podsumowujący, że jesteśmy z wami, że zależy nam, Polakom, na waszej niepodległości, bo jest to naturalne, że ich niepodległość łączy się z naszą niepodległością.
Tego nikt jakby nie neguje, że jakby wygrana Ukrainy w walce z Rosją jest w naszym interesie. Chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi chociażby właśnie o tą politykę historyczną Ukrainy i o to też chciałem zapytać, bo jakie my mamy tak naprawdę narzędzie jako Polska, żeby wymusić na Ukraińcach to, żeby oni zmienili zdanie o UPA. Bo oni nam odpowiedzą, że my wcale nie czcimy UPA dlatego, że oni mordowali Polaków, tylko dlatego, że walczyli z Sowietami. Takie jest ich stanowisko, nawet
oczywiście,
teraz.
Oczywiście, tak. I wie pan, dlatego edukacja. Się mówi o edukacji danego kraju i zmienia się różne sytuacje ustaw dotyczące edukacji w danym kraju. Wydaje mi się, że tak zwana historia innych państw, historia świata powinna być przekazywana, a szczególnie tych ościennych państw, żeby nie było takich sytuacji, że właśnie, nie daj Boże, to co nieraz słyszymy i dobrze, że to jest momentalnie negowane, że obozy na ziemi polskiej obozy, prawda, koncentracyjne.
Tak zwane polskie obozy.
Polskie obozy, dokładnie, panie redaktorze. Bardzo dobrze, że są osoby wyczulone, nawet kontrolują to, I natychmiast to demontują.
Teraz słychać na przykład w telewizji publicznej, przyjdzie ekspert
Ukrainy
powie, że
powinno być podobnie,
że AK było jak UPA. No i co my wtedy możemy zrobić? Oni też tak
pokazać
mówią,
fakty historyczne.
Że dla nich UPA to jest Armia Krajowa i to z polskiego punktu widzenia
jest coś
szokującego, ale oni tak uważają.
Panie redaktorze, na wątek myślenia danej osoby inna osoba też nie do końca ma wpływ.
No właśnie, dlatego ja o to pytam.
Ale po to są historycy w danym kraju, czy w Polsce, czy na Ukrainie, czy w Niemczech, żeby tą prawdę historyczną przekazać rzeczywiście jako prawdę. Czy ona jest bardzo bolesna, czy ona jest w jakiś sposób zakłamywana, to należy ją ujawnić i powiedzieć. Należy przeciąć jak gdyby coś, co jest niewłaściwe, co jest źle interpretowane, co jest źle podawane po to, żeby oczyścić sytuację, tak?
Ale oczywiście ma pani poseł rację, tylko chodzi mi o to, że oni tam na tej Ukrainie praktycznie wszyscy tak myślą, uważają UPA za bohaterów i nie wiem, co przecież my nie wyślemy swoich nauczycieli historii na Ukrainę, żeby oni tam ich uczyli historii.
Panie redaktorze, ja już właśnie się wypowiedziałam, że powinna być edukacja tych, co najmniej tych ościennych, ale w ogóle edukacja a propos historii, tak zwana ogólnoświatowa.
No tak,
tylko... I takie wątki istotne, a szczególnie właśnie te na granicach i szczególnie tak zwane sytuacje historyczne, sąsiedzkie powinny być w każdym państwie bardzo mocno zaakcentowane po to, żeby kolejne pokolenia mogły się odnosić z prawdą, mogły się odnosić z perspektywą i mogły przejść do rozwoju, do współpracy, do współdziałania wspólnego, bo jesteśmy sąsiadami. A przecież dobrze wiemy, że z sąsiadami należy dobrze żyć.
Oczywiście, tylko wie pani, potem oni powiedzą, że my jesteśmy suwerennym narodem i nikt nam nie będzie pisał historii. I tu jest problem, ale może jeszcze przejdźmy tak na koniec, bo powoli się zbliżamy do końca rozmowy, do jednego tematu, który mnie interesuje, bo pani wieloletni dyrektor szkoły w Łomży, więc na pewno pani poseł na ten temat się wypowie. Mianowicie była taka lodziarnia. Jest taka lodziarnia w Pszczynie. Ona tam od ponad 20 lat wręczała dzieciom z czerwonym paskiem w dniu zakończenia roku szkolnego darmowe lody. Miałeś czerwony pasek, przyniosłeś, pokazałeś, dostajesz darmowe lody. No i to była tradycja, która przez tyle lat nikomu nie przeszkadzała, aż tu nagle pani rzecznik praw dziecka się o niej dowiedziała, napisała pismo do lodziarni, że to jest stygmatyzowanie, dyskryminacja tak zwanych osób uczniowskich, które tego czerwonego paska nie mają. Ja tu cytuję, tam było o tych osobach uczniowskich. No i jak pani jako pedagog na to patrzy? Czy to nie jest taka źle pojmowana równość? Czy to nie jest fakt, że jednak tych z czerwonym paskiem powinniśmy doceniać? Bo skoro to stygmatyzuje, to może te czerwone paski są niepotrzebne.
Panie redaktorze, powiem panu właśnie jako wieloletni pedagog, socjoterapeuta, dyrektor szkoły. Jestem zszokowana taką opinią tej osoby, ponieważ coś takiego jak słowo motywacja i inspiracja do tego, żeby się komuś chciało lepiej uczyć, no to pięknie. I bardzo, bardzo pozdrawiamy Pszczynę i tego zacnego przedsiębiorcę, który wymyślił, który kocha człowieka i kocha młodzież i wymyślił bardzo sympatyczny, finansując go, bardzo sympatyczny akt motywacji ucznia do pracy. Proszę państwa, od czasów zamierzchłych. Są piękne teorie Janusza Kurczaka, które mówi o karach i nagrodach. W życiu każdego z nas jest kara i nagroda. Nie tylko biblijna, ale właśnie i ta edukacyjna. Więc to dziecko, gdyby się poczuło coś nierówno, to ma szansę na drugi rok wziąć się porządnie od 1 września do pracy, przykładać, mieć 100% frekwencję, co obecnie w naszej edukacji szwankuje, frekwencja młodzieży jest zatrważająco czasami niska. Przyłożyć się jak nie do wszystkich przedmiotów, to chociaż do wybranych, które go fascynują, które czuje, że to jest jego powołanie, może w przyszłości zawodowe. Do roboty powinien się drogi, kochany uczeń wziąć i później od takiego wspaniałego człowieka, który chyba zrozumiał bardzo prosty przekaz, czym jest motywacja dla człowieka, gratuluję pomysłu. Uważam jako właśnie praktyk bardzo fajny pomysł i proszę to kontynuować.
Już nie będzie. Pani, która prowadzi tą lodziarnię, powiedziała, że skoro to przeszkadza rzecznikowi, to nie będzie tego.
To nie będzie. Rzecznikowi przeszkadza. Młodzieży to nie przeszkadzało i rodzicom pewnie też nie przeszkadzało, bo doskonale wiemy, moje dzieci też dobrze się uczyły, szczególnie córka i też dostawała od rodziców jakąś nagrodę za to, że przynosiła właśnie czerwony pasek. I każdy dobrze wychowujący swoje dziecko rodzic najpierw motywuje do tego, żeby dziecko poprzez swoją naprawdę dużą pracę osiągnęło taki sukces, jakim jest średnia 4,75, żeby otrzymać ten czerwony pasek. Szkoda, że o czym w ogóle mówimy? To znaczy, pani rzecznik chyba pomyślała o tym, że wszyscy mają być na równi? Czy jest to możliwe?
Nie ma takiej możliwości. Chyba, żeby wszyscy byli równi.
Wizja socjalizmu, która do czego doprowadzi? Do tego, co mieliśmy? Szarość i przeciętność? Nie. Osoby, które chcą pracować, które są zdolne, powinny to robić i za to powinny otrzymywać nagrody. Zobaczy pan, za moment zakończenia roku szkolnego. I proszę popatrzeć, pani rzecznik, że we wszystkich polskich szkołach dzieci z czerwonymi paskami dostaną książkę. A ci, którzy ledwo co przeszli do następnej klasy, nie dostaną żadnej nagrody. Wprost przeciwnie, dostaną informację, że postaraj się, aniołku, żeby tak się uczyć, żeby na drugi rok z dumą, żebyś przeszedł do drugiej klasy, a nie czasami z dobroci serca nauczyciela, bo tak też bywa. Więc pani rzecznik, nie wiem, czy pani rzecznik ma swoje własne dzieci, jak pani motywuje i czy pani nagradza swoje dzieci. Nagradzanie. Wspaniałe teorie. Chociażby Janusza Korczaka.
Pani poseł, jeszcze tak minutkę mamy, to na koniec. Jak pani ocenia w ogóle to, co się dzieje w polskiej edukacji? Czy to idzie w dobrym kierunku? Bo zaraz koniec roku szkolnego, więc taki czas na krótkie podsumowanie.
W polskiej edukacji wiele instytucji, wiele takich stowarzyszeń, fora rodzicielskie mówią, że potrzebne jest, wie pan co, panie redaktorze, zaskoczę pana, spokój.
Za dużo zmian?
Za dużo zmian, za dużo kontrowersji, za dużo narzucania tego, co pewne środowiska w ogóle tego nie potrzebują, nie chcą. chociażby jakby ten nieszczęsny przedmiot, który na siłę będzie, mówię o edukacji zdrowotnej, który no z tego tytułu, że było tyle kontrowersji, no to stwierdzono, że a wrzucimy to jako obowiązkowe. No o to nam chodzi? Nie, skoncentrujmy się na rozwoju tych dzieciaków, skoncentrujmy się na dobrze wykładanej matematyce, skoncentrujmy się na dobrych studiach dla adeptów tegoż zawodu, bo okazuje się, że ludzie nie podejmują w tym zawodzie pracy, bo ten zawód naprawdę jest bardzo wymagającym zawodem. Dyrektor w szkole ma 17 instytucji, które kontrolują dyrektora. Przez cały rok szkolny to są pewne wydarzenia, które pod groźbą naprawdę dyscyplinarki niemal trzeba ogarnąć, typu matura, typu egzaminy zawodowe. To jest naprawdę kawał no, bardzo odpowiedzialnej pracy. I nie koncentrujemy się na tych elementach, żeby ułatwić tą pracę, żeby pomóc nauczycielom, żeby wprowadzać nowe narzędzia metodologiczne, tylko koncentrujemy się ciągle na merytoryczności, która w pewnych środowiskach nie. Ktoś lubi czerwony kolor, ktoś zielony. Tak samo ktoś jest chrześcijaninem, a ktoś jest ateistą. A szacunek dla obydwu osób, ale nie narzucanie.
Także pani poseł, musimy już
bo
kończyć.
Bo łamiemy po prostu konstytucję nawet.
Musimy kończyć, a więc więcej spokoju i więcej
szacunku. Więcej spokoju i merytoryczności w rzeczach istotnych, ważnych, a nie w rzeczach takich ideologicznych.
I tutaj stawiamy kropkę. Dzisiaj naszym gościem dnia była pani poseł Bogumiła Olbricht z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam serdeczności.
Nasz gość dnia.